Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Magdaleny Świerczek-Gryboś zatytułowanej Puste diabły. Czyta Aneta Todorczuk. Akt pierwszy. Scena. Panika to dziwne doznanie. Sączy się w żyły niby jad i obezwładnia jak neurotoksyna. Czuć ból, ale nie można go zlokalizować. Słychać spłoszone serce i nie ma sposobu, by przestało zniekształcać rzeczywistość. Ciało buzuje od reakcji mających je ratować. Umysł przestaje być ugłaskanym czarnym kotem, ledwie dostrzegalnym w ciemności. Otwierają się szeroko zielone oczy. Pazury zostają wbite w krtań i stajemy się kukiełką, rzucaną w pogoń za azylem. Jest też niezwykłym i niepojętym zjawiskiem, gdy panikę wywołuje samo echo, duch, ślad, cień. Niewiele istnieje tak osobliwych rzeczy jak pamięć, śmietnik i skarbnica, która niczego się nie pozbywa. Wszystko w siebie wchłania, a organizm wzrasta na tym przegniłym gruncie, wyżłobiony od środka tajemniczymi ścieżkami. Jest panią sobie sama. Idealnie oddaje w snach pozornie zapomniane twarze. Przynosi melodie słyszane dziesiątki lat temu. Obdarza raptem niechcianym prezentem, gdy czas postanawia zniszczyć nadany mu pozór i bez skrępowania miesza przeszłość z przyszłością, odsłaniając kłamstwo bycia tu i teraz. A nic tak nie nakręca paniki, jak nagłe rozbujanie pokładu maleńkiej łajby, na której sunie się przez bezmiar, udając, że żywioł jest racjonalny. A nawet jeśli nie, to że nas nie zaskoczy, bo znamy się na prognozach, mapach, pływach i szlakach. Życia nie da się zaplanować. Czemu więc spędzamy na tym całe życie? Kto mi teraz pomoże? W ostatniej godzinie świata, który sobie zbudowałam i który muszę wystawić na próbę. Kalina, za kwadrans jest rozdanie. Masz tu wrócić na jednej nodze za 2 minuty. Nie dostanę tej nagrody. Odpowiadam zdrętwiałymi ustami, leżącej na barze komórce. Pucujący środkiem dezynfekującym powierzchnię obok barman i ja patrzymy na telefon. Chłopak z zainteresowaniem, ja jak natykającą bombę. Oczywiście, że dostaniesz. Nie dadzą jej temu grafomanowi ani idiotce, która związała się z tak podłym wydawcą. Wracaj albo pożegnasz się z wrześniową datą premiery. I kto tu jest podłym wydawcą? Mruczy barman, ale napotyka moje spojrzenie i odsuwa się na tyle, żeby miał szansę się uchylić, jeśli czymś w niego rzucę. Nie mogę, Przemek, ja... Nic nie musisz mówić. Zapewnia nieco trzeszcząca komórka, każdym zniekształconym dźwiękiem tłukąc w bok rozbujanej łajby. Jeśli chce ci się żygać, to nie otwieraj nawet ust. Tylko się uśmiechaj i chodź tu na litość boską. Będziesz miała zdjęcia na scenie z autorem widmo. Nikt nie miał takiej okazji przez ostatnią dekadę. Autorzy widmo są na wymarciu. Kalina, obiecałem cię tam redakcji Czasu Grozy. Masz wobec nich zobowiązania. Rozłącza się. Wie, że rzucił argument ostateczny. Nie umiem zawieść redaktorów Czasu Grozy, moich mentorów, których ośli upór w wierze we mnie i nakłanianie mnie do rozwoju zaowocował nazywaniem moich wynurzeń wielkimi. Czuję nierówne tąpnięcia serca i blady strach, przytłaczający zewsząd, jakby wymieszał się z powietrzem. Właściwie dlaczego nie chcesz tam iść? Trema? Pyta barman i stawia przede mną 2 pięćdziesiątki. Na 2 nóżki. Może lepiej ustoisz. Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha.
Musisz nalać wyborową z tej brązowej butelki. Pouczam. Ziemniak.
A, wybacz, celiakia?
Właściwie zobaczyłam ducha.
Zbywam ostatnie pytanie i odpowiadam na pierwsze. Wypijam kieliszek jeden po drugim i przepijam łykiem toniku Bitter Lemon. Mój rozmówca unosi brew. Chyba dlatego, że się nie krzywie. Jakiś wstawiony miłośnik gier uruchamia maszynę grającą i puszcza Easy Way Out, Low Roar. Przyciskam czoło do zimnego marmuru i nakrywam głowę drżącymi rękami.
Niech nie dadzą mi tej nagrody. Mówię, chociaż czuję, że będzie inaczej.
Dlaczego? Masz syndrom oszusta? Dopytuje koleś za barem.
Moją chwilową otwartość, wynikającą z czystego przerażenia, wziął chyba za sympatyczną cechę stałą. Podnoszę na niego wzrok i jestem pewna, że wyglądam jak obłąkana. Bo on dostanie drugą. Mina tego chłopaka, niepasująca do pewnego siebie barmana z irokezem i kolczykami, nieco mnie otrzeźwia. Nie mogę tak tu siedzieć. Nie mogę tak reagować. Każdy jest w stanie zmienić swoje życie. Jeśli ja, to i on. Ma inne nazwisko, co z tego? Ja też. Nie mamy już. Ja 20, on 30 lat. Jest dekadę później. Weź się w garść, kobieto. To nic nie znaczy. To tylko dawne urojenia. Wstaję, obciągam sukienkę. Grupka studentów w rogu gapi się na mnie. Dostrzega tylko kształt, nic wewnątrz, jak oni wszyscy. Karta płatnicza, terminal wciąż schowany w ochronnej folii, telefon, torebka, ramoneska. Wychodzę. Ulica tonie w słońcu. Atakuje mnie wyrazistością. Zsuwam na nos ciemne okulary. Na szczęście po pandemii ludzie nie tłoczą się już jak kiedyś. Nie wpadają na innych, nie zabierają mi przestrzeni. Mimo to brnę przez starą, wybrukowaną ulicę, jak przez morze, które nie chce się rozstąpić. W uszach mi dzwoni, wódka w pustym żołądku pali. Żar powoli przedostaje się do krwi. Podchodzę do szklanych drzwi i złotych barierek. Stary portier uśmiecha się do mnie łagodnie, odpina czerwony sznurek, wpuszcza mnie do domu kultury, w którym trwa gala. Widzę ekipę z wydawnictwa. Tę część, która woli się nie pchać na główną salę. Jakiś impuls powoduje, że skręcam raptownie jak spłoszony szczur. Niemal biegnę do ciemno-szarej łazienki. Opieram się o umywalkę i gapię się na siebie w lustrze. Tak, mam szalone oczy i jestem bledsza niż wampiry na diecie z ostatniej książki, którą redagowałam. Myślę o tej książce. O jej poprzednich częściach, sprzedanych w setkach tysięcy egzemplarzy. Nigdy nie będę umiała pisać lekkich historii dla mas, choć chciałabym. Czemu muszę tutaj być? Autora książek o wampirach nigdy tu nie było i nigdy nie będzie, chociaż to o wiele lepszy twórca ode mnie. Przynajmniej w moim mniemaniu. On zabawia ludzi. Nie mówi im o beznadziei ich położenia. Nie opowiada o wielkim strachu i największej z pustych przestrzeni, która na nich czeka, nawet jeśli się ogarną. Twarz twórcy skomplikowanych wampirzych romansów zastępuje w mojej głowie inny pisarz, zauważony 20 minut temu w głównej sali. Autor widmo, przez dekadę ukrywający swoją aparycję. Nasze spojrzenia jeszcze się nie spotkały, ale przecież wie, że tu jestem, że mnie nominowali. Jego widok zaparł mi dech i samo wspomnienie teraz również to robi. Wyobrażam sobie, że nasze spojrzenia się krzyżują. Kurwa, mówię nie swoim głosem i odwracam się gwałtownie, sprawdzając, czy nikogo nie ma w kabinach za moimi plecami. No nie dam rady. Jakbym nie trzymała się umywalki, nogi by się pode mną ugięły. I wtedy przychodzi ta myśl. Ostatnia z możliwych i najgłupsza z głupich, lecz w tym momencie zdająca się perfekcyjnie racjonalną. Żadne wyjście staje się raptownie jedynym. Nigdy nie wiesz. Naprawdę, nigdy nie wiesz, z jaką siłą obudzą się uśpione z dawna demony. Ręce przestają mi się trząść. Podchodzę do drzwi i przekręcam zamek. Kładę na macie do przewijania torebkę. Wyjmuję z niej pilniczek i dziurawie aksamitne dno, zaścielone papierkami po gumach do rzucia, paragonami i drobnymi. Wyjmuję jedno ze sreberek. To złote. To, które ma uspokoić. Wysypuję zawartość na lusterko. Ciało pamięta ruchy. Nie muszę się na nich skupiać. Zaczynam cicho nucić. Stres i presja, zbyt dużo czuję jej, by przestać. Trochę inaczej to wygląda z tego miejsca. Reflektor niżej, nie mają widzieć, że nie mam serca. Pochylam się, a głowa jakby zanurza mi się w ciemną, głęboką wodę. Przez chwilę tkwię w chłodnej toni bez ruchu, a potem wciągam ciecz do płuc, jak jeszcze niezrodzony dzieciak albo istnienia, które nie zechciały wypełznąć na ląd z wielkiej zupy kreacji. Wiem, że są wśród nich takie ryby, które przywierają do siebie na zawsze, bo żyją w ciemności i mogą nie spotkać się drugi raz. Wokół mnie Jest tylko czerń. Rozumiem, czemu te istoty w niej pozostały. Ciemność jest bezpieczna. On zbliży się na moment i znów przepadnie w mroku. Tak będzie. Prostuję się. Chyba trochę przesadziłam po tak długiej przerwie, ale nie na tyle, by się martwić. Chwilę kaszlę. Ciemność się rozprasza, zbieram swoje rzeczy. Nerwowo sprawdzam, czy na macie nie został żaden proch, który przyklei się potem jakiemuś dziecku do tyłka. Kątem oka dostrzegam ruch. Schylam się gwałtownie. W jednej z kabin wokół muszli wije się coś galaretowatego, przezroczystego jak meduza. Otwieram drzwi, ale nic nie znajduję. Taka ekskluzywna buda. Prycham w duchu. Poprawiam w lustrze usta błyszczykiem. Mrużę oczy. Nie jest dobrze, na pewno nie. Ale teraz przynajmniej może się udać. Sprawdzam uśmiech. Przekonujący, nawet lekko zalotny. Okej. Może jednak jest dobrze. Kroczę przez korytarz pewnie, na wysokich koturnach. Przemek omal nie płacze ze szczęścia, gdy mnie widzi i miażdży mi ramię w uścisku, wciągając na galę. Wywlókłby mnie na scenę, gdyby musiał, ale to już nie będzie konieczne. Ludzie przyglądają mi się ciekawie, rozpoznaję jakieś twarze, ale światła kierują się na scenę i zebrani nikną w mroku. Redaktor naczelny Czasu Grozy coś pierdoli do mikrofonu. Przemek coś pierdoli mi do ucha, chyba nawet mu półgłosem odpowiadam. Czerń pełza po suficie wysokiej sali. Jest mi gorąco i zimno od potu. Ściągam kurtkę. Mam sukienkę ciemną i skrojoną tak, że nawet jeśli jestem gdzieś mokra, nikt nie zauważy. Znajduję się jakby w odwiedzinach u starego przyjaciela. Rozglądam się po jego znanych mi kątach. Przypominam sobie zapach i głos i smak wspólnych nocy. Podchodzi do mnie Litka od promocji. W trampkach sięga mi do podbródka. Chcę coś powiedzieć, ale wielki DJ podkręca właśnie dźwięk. Słyszę nazbyt wyraźnie. Złotą stalówkę. Nagrodę w kategorii młodzi i piekielnie zdolni otrzymuje Kalina Jarosz. Przemek pcha mnie naprzód i łapie Litkę w objęcia. Chłodna woda faluje, gdy zmierzam na scenę. Obmywa mnie i mam gęsią skórkę, ale spod szczelnej warstwy tatuaży na rękach niczego nie widać. Mam ochotę spojrzeć w dół. Czy sukienka nie podwinęła mi się za wysoko, ale powstrzymuję odruch. To przecież nieważne. I tak wielu uważa, że zawsze wyglądam jak kurwa. Podchodzę do bandy redaktorów i redaktorek nie mogą się powstrzymać i przytulają mnie po kolei. Perfumy i ekscytacja uderzają mi w nozdrza, ale jestem w stanie nawet lekko odwzajemniać uściski, chociaż normalnie chyba uciekłabym z krzykiem. Padają nic nieznaczące słowa o predyspozycjach do wielkości. Wylatują z ich ust wraz z ciemną wodą. Uśmiecham się nieco frywolnie, chociaż jest mi też niedobrze, ale myślę, że teraz nawet żygając, nadal bym się uśmiechała. Wciskają mi zimną statuetkę. Stawiają mnie na środku, przechodzą do srebrnego pióra. Nagrody dla starych wyg, wyrachowanych, piekielnych geniuszy. Jest tylko jaskrawa scena i ciemne morze poza nią. Rozświetlane czasem błyskiem. Chyba zbliża się sztorm. W ustach mam całkiem sucho. Mroczny wizjoner najtrudniejszej z epok. Aleksander Niewiadomski. Wychodzi na scenę. Gdy ciemność go wypluwa, natychmiast hipnotyzuje mnie jego niemal wcale niezmieniona twarz. Podają sobie ręce. Dostaję to jebane pióro w jego rękach, zdające się tak samo nie na miejscu jak stalówka w moich. Ale może takie wyrazy uznania otrzymują tylko najwięksi pozerzy. Jest dobry, muszę to przyznać. Znacznie lepszy ode mnie. Sprzedaje niesamowite uśmiechy, jego pewność siebie wciąż musi onieśmielać innych. W mojej zawsze czai się fałsz. Jego został całkiem upudrowany albo zupełnie go opuścił. Może naprawdę był teraz tym, kto stał na scenie, a nie tylko czasem w to wierzył, jak ja. Gdy podchodzi i wreszcie zaglądam mu w bardzo jasne oczy, widzę w nich to samo, co w moich. I nic więcej. Ostatni metr między nami pokonuje szybko. Przygarnia mnie jedną ręką, przyciskając do siebie przed ramieniem i odwraca od fleszy. Drugą dłonią przejeżdża mi pod wciśniętym w jego marynarkę nosem. Ledwie dostrzegam krew na jego palcach. Całą wolę muszę skupić na tym, by nadal stać, a moja twarz nie wyraziła męki. Puszcza mnie. Stoimy ramię przy ramieniu. Uśmiecham się. Po policzku spływa mi łza. Świat dzieje się dalej. Wciąż jesteśmy blisko, czasem niechcący się dotykamy, przyjmując gratulacje. Nie patrzymy na siebie, ale ciemna woda skapuje z nieba na wszystko poza nami. Słyszę w głowie fragment piosenki. Te wspomnienia w mojej głowie nie przestają tańczyć. Mówią, że ja nigdy nic nie będę znaczyć. Mokre, brudne dłonie wyślizgują mi się z rąk. Serce nabiera na zbyt gwałtownego i nierównego tempa. Czuję, że to już koniec. Odwracam się do niego, ale już go niemal nie ma. Odpływa w toń. Tracę grunt pod nogami i zapadam się głębiej. Kalina. Zrywam się, jakby mnie popieścił prąd. Jestem w ogrodzie za domem kultury. Klęczy przy mnie Litka i Kocur. Dyrektor kreatywny, z którym z wydawnictwa znamy się najlepiej, chyba nawet przyjaźnimy, nie wiem. Nie znam się na prawdziwych relacjach tych z ludźmi, nie z bohaterami książek. Ma czapkę LA na łysym łbie i wygląda, jakby wpadł tu z pobliskiego skateparku, a nie wyszedł z gali literackiej. Przemek chciał dzwonić po karetkę, mówi. Powinien?
Nie, nic mi nie jest, to preekscytacja, wyjaśniam. Trochę nie wierzę, że po tylu latach starym odruchem gładko zasłaniam się tym schorzeniem.
Tak myślałem. Litka miała cię spytać, czy brałaś jakiś bloker przed tą całą szopką.
Nie zdążyłam,
mruczy dziewczyna. Wygląda jak 17-latka, choć ma 10 lat więcej.
Przemek.
Wszystko spoko.
Naprawdę,
zapewniam. Przyjmuję łapczywie butelkę wody. Litka wie, że pije tylko ze szklanych, gazowaną i zimną, i taka jest. To lekko deprymujące, że od jakiegoś czasu ci z wydawnictwa mi nadskakują, podczas gdy przez kilka lat mnie lekceważyli. Dziwnie jest przebić się przez szklany sufit i zacząć być dojną krową, zwłaszcza gdy długo cię głodzono. Ale Kocur zawsze był w porządku. Wypijam wodę i szczerze się do niego, żeby mu udowodnić, że mogę wstać i iść swoją drogą, najlepiej prosto do hotelu. Wiesz, ja czytałem o tej preekscytacji. Można zaliczyć nagły zgon, nie? Ot jeden niewłaściwy impuls w sercu i cześć.
Kocur!
Litka blednie. Parskam prawie szczerym śmiechem i mówię, w każdej chwili każdy może się odmeldować.
Mogę wrócić do pokoju?
Odprowadzimy cię. Dyrektor kreatywny pomaga mi wstać. Ma wściekle pomarańczowe buty. Chcę zaoponować, ale jego krzykliwy styl moja biedna głowa zestawia z elegancją Aleksandra Niewiadomskiego i słowa więzną mi w gardle. Tylko musisz się pokazać Przemkowi. Jemu grozi zejście z czystej ekscytacji. Sprzedaż twoich książek już ruszyła z kopyta.
Świetnie.
Mówię, gdy prowadzą mnie z powrotem do środka.
Naprawdę świetnie, bo ja zbieram.
Nie brzmię zbyt przytomnie, ale w życiu nie pomyśleliby, że jestem naćpana. Nigdy nie zawaliłam terminu, prawie nigdy nie zaliczyłam wtopy z tekstem, pracowałam jak maszyna. Ćpuny raczej się z tym nie kojarzą. Wiemy. Pisz tak dalej i redaguj taśmówki, to uzbierasz. Ten dom kultury jest zaprzeczeniem wszystkich stereotypów i PRL-owskich reliktów socjalizmu. Nowoczesny, błyszczący, krzyczący każdym swoim elementem, bez sztuki zginiemy. W takich budynkach zawsze zastanawiam się, czemu nie rozumiemy, że zginiemy bez kruchej równowagi ekosystemu. Powinnam przywiązywać się do drzew, nie zwiększać zapotrzebowanie na papier.
Powinnam, ale nie da się zaprzeczyć nieuniknionemu.
Przyroda uczyniła z nas miecz obosieczny. Najpierw wyrżnęła sobie nim drogę na szczyt w rankingu cudów wszechświata, a teraz się na niego nadziewa. Kurwa, znów ten bełkot. Zawartość sreberek zawsze zabierała mi najważniejsze, co powinno znajdować się nawet w najsmętniejszych książkach i najmroczniejszych duszach. Zapomniałam. W przestronnym holu święci triumfy rozanielony Przemek z wianuszkiem współpracowników i znajomych. Odgania ich szybko i podchodzi do mnie z niewielkim pakunkiem w ręku. Rumiany jak świeżo upieczony bochenek. Do łóżka odpocząć, kocur cię odstawi, a Liczka zostanie w pokoju obok. Filip mnie zabije, jak nie będziesz w dobrym stanie. Musisz do niego zadzwonić, oglądał streaming. Widział, jak fikłaś. Nie daje mi dojść do słowa i nie obchodzi go, czy mam coś do powiedzenia. Z wyrazem wielkiego zadowolenia wkłada mi w rękę owiniętą brązowym papierem książkę. Aleksander kazał ci przekazać. Czuję cierpki smak na języku. Mięśnie napinają się boleśnie, serce przeskakuje w galop, bezpieczny, bo równy. Palce zaciskają się na prezencie tak, że przypominają szpony. To podobno nowa książka będzie na półkach dopiero za miesiąc. Papla radośnie Przemek, patrząc poprzez mnie gdzieś na rosnące zyski. Korciło mnie, żeby rozerwać papier i zobaczyć tytuł, ale i tak mi ją pokażesz, prawda? Jego wydawca chyba by go pokroił, że dał mi to do ręki. Nienawidzimy się jak psy. Nie wiedziałem, że się znacie. Patrzy na mnie podejrzliwie, jakbym nadszarpnęła jego zaufanie, nie podając listy wszystkich znajomych aż od czasów przedszkola. Chciałabym się położyć. No, taka ja gadam jak najęty. Ściska mi znowu kurczowo ramię, jakby mógł odcisnąć na mnie znak firmowy, niczym obsikujący terytorium pies. I zostawia w spokoju. Na jakiś czas. Pozbywam się wszystkich dopiero pół godziny później. Wykonuję krótki kontrolny telefon do Filipa. Nie przejął się jakoś wybitnie. Wszyscy uznają mnie, zapewne słusznie, za wysoce nadwrażliwą istotę, która co prawda nierzadko hiperwentyluje, popada w paranoję i ma irracjonalne lęki, ale jednocześnie prawie samodzielnie nad tym panuje. Trochę jak rozszczekany, zjeżony pies za ogrodzeniem, który jeśli wypadnie przez bramę, nikogo nie ugryzie. Więc jest w porządku i można mu pozwolić się pieklić. Mąż gratuluje mi nagrody, powtarza, że to było dla niego oczywiste. Opowiada chwilę o ojcu, ale zdawkowo. Nic konkretnego. Babcia Władzia znów osaczyła Filipa w kuchni i wciskała swoje mądrości o przedłużaniu rodu i wyimaginowanych ostatnich wolach. Rozłączam się przez chwilę, bezmyślnie przeglądam Instagram i oznaczenia. Zaczynam źle się czuć, muszę coś zjeść, ale jeśli zjem, to zwrócę. Marznę, więc nalewam gorącej wody do wanny, wciskam do niej wszystkie hotelowe kosmetyki. Po uważnym przeczytaniu składów i zanurzam się w pianie. Prezent położyłam w zasięgu rąk. Długo na niego patrzę. Książka wygląda na dość grubą. Jakieś 20 arkuszy wydawniczych, a więc tyle co dwie standardowe powieści. Zależnie od druku liczba stron się waha. Tu wygląda na jakieś 900. Odrywam od niej wzrok. Puszczam playlistę ze Spotify, ale jestem zbyt spokojna, zbyt idylliczna, więc przypominam sobie inne utwory i tworzę nową, byleby zająć ręce i stygnącą z fazy głowę. Patrzę w sufit, walcząc ze sobą. Co jakiś czas spłukuję łzy szczypiącą w oczy wodą. Gdyby do nas przyszła, powtarzam za spiętym, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś, kłamałbym jak popadnie, choć przyszła. Leży na łazienkowym taborecie pół metra ode mnie. Żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła, wciągam głęboko powietrze jak przed skokiem do wody. Wycieram dłoń w ręcznik. Wyciągam rękę po omacku. Rozrywam papier. Patrzę na tytuł i okładkę. Raz i dwa, raz i dwa. Dziewczynka wojenka na imię ma. Bezpardonowo oznajmia znów spięty. Akt drugi. Kulisy. Dziwne, jak działa pamięć. Razem czekała nas śmierć. I choć brzmi to melodramatycznie, było to dobre i oczywiste. Pamiętam tę śmierć. Zawsze w pobliżu dwóch zapalników, które uruchamiały sobie nawzajem zegary. Pamiętam, że śmierć tak dobrze smakowała, jak ona. Ludzie naszego pokroju rzadko się spotykają. Są w jakiś nienormalny sposób śmiertelni. Ledwie na wpół żywi, więc aby przetrwać, muszą trzymać się żywych. Czerpać od nich życiową energię. Niektórzy z nas w ramach równowagi oddają ludziom pustkę. Karmią nią innych. Dla siebie nie pragną niczego, poza niczym. Tak, istnieją tacy ludzie. Może kiedyś odkryją, że jest to jakaś wada genetyczna i będzie można ją naprawić lub dokonać aborcji. Ja pozbyłbym się takiego dziecka, zanim pojęłoby swoją nędzę. Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś zrobił to ze mną. Ale istnieje i nie mogę tego cofnąć. Czy chcę ten stan utrzymać? Kiedyś nie chciałem i pragnąłem zabrać wielu ludzi ze sobą w nic. Ale ona pokazała mi, jak igrać z tą przypadłością, jak ją przechytrzyć. Jak zatruwać i mordować miliony, które nie istnieją. Nie wiedziałem, na ile mi to wystarczy, ale nauczyłem się tego od niej. Moja babcia nazywała takich jak ja i ona pustymi diabłami. Jednak ta pusta diablica, którą spotkałem, sprawiła, że na świecie znalazło się dla nas miejsce. I choć nie powinniśmy, zostaliśmy. Czekając. Świat bowiem przeraźliwie nas pragnie. Delikatne pukanie do drzwi. Chowam książkę pod poduszkę, jakby była czymś wstydliwym. Wskakuj, Litka, wołam. Wchodzi boso, w podkoszulku i leginsach, wygląda teraz na lat 13. Minę ma jednak śmiertelnie poważną. Pozazdrościłaby jej babka Olka. Litka bardzo przejmuje się tą pracą i cholernie przejmuje się mną. Jestem dla niej kimś niezwykłym, a ona nie ma pojęcia, co z takimi robić. Nie mogę jej pomóc, bo też nie wiem i zawsze jej zatroskana mina przyprawia mnie albo o rozbawienie, albo o konsternację. Teraz jednak wydaje mi się, że moja twarz jest sparaliżowana, a to, co przed chwilą przeczytałam, przetacza się w mojej głowie jak lawina. Lepiej ci? Pyta niepewnie. Tak, dzięki, odpowiadam głośno. Co tam na froncie? Jej mina z poważnej staje się nieszczęśliwą. Idę do barku na sztywnych nogach. Wyjmuję dla niej te wszystkie śmieszne buteleczki. Nie ma tam nic dla mnie, ale przyjechałam tu z ginem. Litka wypija dwa kolorowe szoty. Ja sączę drinka. W telewizorze miga jakiś kanał muzyczny z tak potworną hałą, że wyłączyłam dźwięk. Ale lubię czasem patrzeć na te radosno sprośne teledyski, więc wizja zostaje. Jakaś dziewczyna o dziecinnej, pulchnej twarzy wije się niczym w amoku na mokrej podłodze. Chyba znam ten kawałek. Litka zbiera się na odwagę, więc próbuje sobie przypomnieć melodię, w rytm której laska rzuca się po kafelkach. Wszystko, byleby we łbie nie królowała lektura spod poduszki. Przemek będzie chciał, żebyś teraz, jak to on określił, skupiła się na jakiejś poważnej twórczości. No tak, fantastyka jest przecież dla dzieci. Prycham i chwilę bawię się kostkami lodu w drinku. On zawsze pieprzy te głupoty, że jest inny niż reszta wydawców. Może ktoś z was wreszcie by go oświecił? Dziewczyna wzrusza bezradnie ramionami. Zwija się w kłębek na żółtym fotelu z kolejną buteleczką w dłoni. Mówi, że powinnaś przestać się wszędzie udzielać i zacząć pisać na poważnie. Niech zacznie to, co mówi, spisywać na papier. Może będzie z tego niezła fantastyka. Na twarzy Litki nie gości nawet najbledszy uśmiech. Rzucam w nią w nerwach poduszką. Daj spokój. Kazał mi już zmieniać cały profil promocyjny. Sama prowadzę lwią część promocji. Rób, co szef kazał i nie zadręczaj się tym. Wierci się na fotelu trochę jak ta dziunia na ekranie. Po pandemii wydawnictwo ledwo zipie. Mogłabyś faktycznie coś napisać. A twój znajomy? Zmieniła w strachu temat i szybko wskazała na książkę, którą nieopatrznie odkryłam, gdy cisnęłam Litkę poduszką. Co napisał? Biorę powieść w rękę, zasłaniając tytuł i wrzucam do szuflady nocnego stolika. Nie wiem. Sama wybieram sobie lektury, tej bym nie wybrała. Niezachęcająca okładka.
A tytuł?
Zrywam się z łóżka. Litka podskakuje nerwowo. Ten hotel ma menu bezglutenowe, muszę coś zjeść. Dziewczyna blednie.
Zapomniałam sprawdzić. Nie mów Przemkowi.
Czy ty się umiesz wyluzować? Chodź, sprawdzimy, chcę stąd wyjść. Łapię ją za łokieć i wypycham za drzwi, żeby poszła się ubrać. Maluję się od nowa, wkładam płaskie buty i wychodzę, nie oglądając się na łóżko i szafkę, choć te dwa miejsca płoną w mojej świadomości jak neony. W hotelowej restauracji z potraw bezmącznych mają oczywiście tylko sałatki. Niemal wpycham sobie sałatę do gardła. Jedzenie jest dla mnie dopustem. Nie mogę patrzeć, jak Lidka zjada panierowane skrzydełka. Odkąd pamiętam, mięso brałam do ust z najwyższym trudem. Nie miało dla mnie znaczenia rybie, drób, wołowina. Wszystko uważałam za padlinę, nierozróżnialną od ludzkiej. Najesz się na bankiecie, oznajmia, bo rzeczywiście czuję się winna, że wpierdalam zieleninę i nawet frytki mają tu z masy z mąką pszenną, a nie z ziemniaków. Jest o 19:00. Nie idę na żaden bankiet i jeśli usłyszę z twoich ust słowo na P, kopnę cię w goleń. Nic nie mówi, całe szczęście. Moja szklanka jest pusta. Podchodzi kelner i pyta, czy chce jakąś dolewkę. Dziękuję mu, nie będę naciągać podobno ledwo wiążącego koniec z końcem wydawnictwa na przepłacone drinki. Jeszcze nie wiadomo, co mi naleją. Wracam do pokoju. Oznajmiam Lidce. Nie wyciągniecie mnie z niego. Zastrzegam. Człapie za mną zrezygnowana. Ach, ci artyści, myśli sobie pewnie. Zamykam drzwi trochę głośniej niż miałam zamiar. Mój wzrok natychmiast pada na szafkę przy łóżku. Zaciskam dłonie w pięści, stoję bez ruchu, gdzieś z tyłu głowy słyszę delikatny szmer wody. Odpłyń, mówię w końcu. Podchodzę do szuflady, wyciągam rękę, chwilę się waham, po czym przekręcam kluczyk. Zabieram go, wychodzę z pokoju, pukam w sąsiednie drzwi. Pojawia się w nich pełna nadziei Lidka. Podaję jej kluczyk. Oddaj mi jutro. Wracam do siebie i rzucam się na łóżko. Nie zasnę, nie ma szans. Rozbieram się, zostaję w samych majtkach. Zawsze trochę kręci mnie nagość w hotelowych pokojach. Lubię też swoje ciało, jestem jedną z tych, które własne ciało podnieca. Robię sobie zdjęcie na łóżku, wysyłam Filipowi. Odpisuję błyskawicznie fap, fap, fap i masą emotek. Potem pisze mi, że NASA wrzuciło na Insta zdjęcia z sondy wysłanej na orbitę Wenus. W kilka sekund już mam je przed oczami. Sonda leciała tam kilka lat. Patrzę na gruby płaszcz chmur kwasu siarkowego skrywający planetę, która kiedyś przez chwilę miała warunki do życia podobne Ziemi, ale potem dla życia umarła. Jak Mars poddała się wiatrowi słonecznemu i nie zdołała utrzymać przyjaznej niegdyś dla ciekłej wody atmosfery. Nasi sąsiedzi, lustrzane planety siostry, zginęli, źle zaprojektowani, nie dając nam w wielkiej pustce towarzystwa. Często oglądam odcinki o planetach z Brianem Coxem, tym cholernym przystojniakiem. Mówił, że jeszcze pół wieku temu wyobrażano sobie pod tą warstwą chmur Wenus ciekłą wodę. Inny przyjazny świat. Potem pierwsza sonda spadła na jej powierzchnię i odkryła prawdę. Nauka przynosi wielkie rozczarowania i jeszcze większą samotność. Pusty układ słoneczny. Pusty wszechświat. Puste diabły. Chowam twarz w rękach i patrzę z pomiędzy palców w sufit. Naprawdę pierwszy raz od wielu lat się dziś naćpałam? Mój organizm przeżywa to trochę tak samo, a trochę inaczej, bo nieco się zużył życiem i wódą, tak sądzę. Życie i woda zużyły bardzo wielu ludzi i niemało twórców o tym opowiedziało. To nic ciekawego. Co niby miałabym napisać na poważnie? Czy Olek naprawdę napisał, że to ja go tego nauczyłam? Nawet nie piszę o tobie, idiotko. Mówię w przestrzeń. Ogarnij się. Syndrom oszusta. Słyszę w głowie głos barmana. Brak wiary w swoje osiągnięcia, jakby one też były jedną wielką i nic nieznaczącą fantastyką, bo są. Maleńkie statuetki dla małych mrówek na grzbiecie bardzo dziwnej, błękitnej ćmy, skazanej na spłonięcie w żarze starzejącego się słońca. Jakiś czas udaje mi się leżeć bez uciążliwej gonitwy myśli. Komórka wibruje. Odwracam się do niej niechętnie. Na wyświetlaczu widnieje Kajetan. Uśmiecham się i odbieram.